Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pali gaulajzes?
Chłopcy, już czas, już czas, bo sól zatopi tu nos.
Dobry wieczór Państwu, po raz nie wiadomo który z kolei.
Czyli kolejny.
Być może kolejny raz. Witamy w półliterackim i niekulturalnym
magazynie Gaulajzes Golana.
Redakcja Gaulajzes Golana w niezmienionym składzie oczywiście.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski, a cała ta produkcja leży w rękach
Klubu Polskich Nieudaczników w
Berlinie.
I nieudaczniczek, nie zapominajmy o kobietach.
Nie ma jeszcze w słowniku takiego słowa jak nieudaczniczka. Po prostu nie ma kobiet, które nie, się nie udały.
Nieudaczniczek?
Jeszcze nie.
Proszę Państwa, natomiast udała się historia Polski, bo Polska jest kobietą. Historia Polski od niepodległości, od właściwie odzyskania niepodległości, to jest 100 lat temu. No, niezły wyczyn, jak na taki wąski kraj.
I w takim bardzo kontrowersyjnym miejscu na globusie, na kuli ziemskiej.
Między morzem i górami, wyżynami, nizinami i między takimi, mocarstwami.
Ale
wschodnio-zachodnimi.
Ale też właśnie wizja życia zachodniego, wizja życia wschodniego, a pomiędzy oczywiście podzielona na pół Polska. 100 lat temu odzyskała Polska niepodległość i my świętujemy wraz z Państwem oczywiście na nasz sposób ten jubileusz, przypominając, albo wręcz odkrywając osoby, które na takich świecznikach historycznych, świecznikach z napisem bohaterstwo narodowe raczej nie występują.
Poczet zapomnianych Polaków oczywiście.
A było ich, oj było.
Dzisiaj już jesteśmy, przebrnęliśmy przez te wszystkie trudne lata. Właściwie ten okres, który teraz mamy i który dzisiaj omówimy, to jest jeden z takich radośniejszych okresów. A proszę Państwa, tematem naszej dzisiejszej audycji będą zawirowania historyczne wokół Mistrzostw Europy w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie, czyli Euro 2012.
Tutaj były spory między nami, bo ja uważam, że to nie jest takie ważne dla historii Polski, ale moi redakcyjni koledzy przekonali mi, dali mocne argumenty, że jednak to było wielkie wydarzenie, bardzo ważne dla historii Polski.
Może nie sportowe dla Polski, ale właśnie historyczne. Znaczy ja prywatnie uważam, że to było taka próba Europa Zachodnia, czy też Europa, Unia Europejska. Chciała wypróbować, czy Polska sobie da radę, no i okazało się, że da się.
A ja mam jeszcze taką teorię wewnętrzną, bo to jest ta zewnętrzna. Moja wewnętrzna jest taka, że to też jest próba ze strony Polski takiego trochę podszlifowania swojego imidżu międzynarodowego i to w dwie strony. Znaczy po pierwsze, jako faktycznie otwarta na zachód, otwarty na zachód kraj, część Unii Europejskiej, tej wspólnoty i partner też w tej wspólnocie z jednej strony, z drugiej strony partner, który wyciąga pomocną dłoń na wschód, na Ukrainę i tą dłonią sugeruje, że może być mostem pomiędzy zachodnią częścią i wschodnią częścią Europy.
A kto jest naszym bohaterem? Można by pomyśleć, że będzie to jakiś piłkarz. Może by tak było, gdyby po prostu, ale za mało było tych goli, i nie było może takich bohaterów.
Czy może cichych to być piłkarzy brak? Jest mnóstwo. Właściwie większość piłkarzy tego świata są cichymi piłkarzami. Ośmioligowymi często na podwórkach.
Są takie ósme ligi? Naprawdę?
Są najprzeróżniejsze ligi, nawet podwórkowe czy knajpiane ligi są, gdzie kilka osób się zbiera i tworzy drużynę i tworzą też rywalizacje i turnieje i w tych turniejach mają swoje osiągnięcia i właśnie te osiągnięcia często bazują na tych cichych bohaterach akurat tych starć. Natomiast oczywiście, masz tutaj rację, byłoby to za mało, żeby mówić o pewnym bohaterstwie w skali całego narodu.
Musimy tu pamiętać o tym, że piłka nożna to nie tylko piłkarze. To są przecież działacze, trenerzy, masażyści. Bez nich nie byłoby piłki nożnej.
Właściwie piłkarze to są pionki w tej całej grze. teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu. W naszej audycji Rozmowa z ciekawym człowiekiem, moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem przy odbiornikach jest pan Jerzy Kranz, który sprowadził do Polski Euro 2012. Dobry wieczór.
Jurek.
Słucham?
Proszę mi mówić Jurek. Wszyscy tak na mnie mówią.
Dobrze. Panie Jurku, zanim przejdziemy do pana z całą pewnością ciekawej osoby, proszę nam powiedzieć, gdzie się znajdujemy, no dokąd pan nas zaprosił?
Jesteśmy na Narodowym. Byłem tysiąclecia. Na tym stadionie wykupiłem sobie lożę. Mam pewien sentyment do tego miejsca.
Oczywiście. Wszyscy wiemy, że to właśnie tutaj zaczął pan swoją karierę i tutaj są podwaliny pana sukcesów również na międzynarodowej arenie.
Ach, łza się wokół kręci. Narodowy w latach 90. to było magiczne miejsce. Duch transformacji, kupno, sprzedaż, import, eksport. Prawdziwy kapitalizm. Nie to, co teraz.
A czym konkretnie pan się trudził?
O trudzie nie może być mowy. Czysta przyjemność. Zaczynałem z bielizną, ale klient trudny. Szybko przerzuciłem się na odzież sportową. Dresy i takie tam szelesty. Ofertę rozszerzałem, szybko przejąłem rynek polski. Ekspandowałem na Węgry, Bułgarię, Francję, na końcu Niemcy. Byłem młody i ambitny.
I te ambicje zaprowadziły pana aż do samej centrali UEFA.
Tak. Jak już się czymś zajmę, to nie odpuszczę. Bywałem w centrali europejskiej piłki nożnej. Fajne chłopaki. Lubią życie i korzystają z niego. Dużo się od nich nauczyłem.
Ale też oni od pana.
Dokładnie. Opowiadałem im o moich interesach. Przy okazji oczywiście też o magicznym stadionie tysiąclecia. Chcieli go koniecznie zobaczyć, ale w takim opłakanym stanie nie mogłem im go przecież pokazać. Wtedy wpadłem na pomysł przebudowy stadionu.
Przebudowa stadionu to pana pomysł?
Tak, ale do tego potrzebowałem pretekstu i pieniędzy. Tak długo chłopaków obrabiałem, aż przyznali mi rację, że Euro 2012 w Polsce to ich najlepszy pomysł ostatnich dekad.
A Ukraina?
No mój kumpel Aliosza też chciał wyremontować swój początek biznesu.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Moim gościem przy mikrofonie był pan Jerzy Jurek Kranz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo i szczęść Boże.
A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia.
Jerzy Jurek Kranz.
Jerzy Jurek Kranz. No cóż za malownicze imię i nazwisko, pomiędzy ten pseudonim, tak typowy, tak naprawdę właśnie dla tego takiego świadka mini biznesu, może tak na początku przynajmniej.
Co o nim wiemy? Wiemy, że urodził się w styczniu 75 roku w rodzinie bardzo przedsiębiorczej, nazywanej kiedyś bardzo brzydko badylarzami. Tak, to byli ludzie...
Prywatna inicjatywa.
Prywaciarze,
badylarze.
To było zawsze takie konotacje, miało bardzo pejoratywne.
No ale to
takie
wiadomo dlaczego.
Z nutką zazdrości, bo
dokładnie.
Mieli kasę.
Do szkoły chodził niby chętnie, ale w domu nie miał żadnej motywacji. No, za piątkę przyniesioną do domu nie dostawał nic. A jak pomógł tam przy uprawie tulipanów, jak poszedł z tatą na rynek, to zawsze jakąś kasę mu rodzice odpalali. Więc tak się nauczył właśnie matematyki, liczyć w pamięci, to wszystko na bazarku. A
właśnie
końcu...
a propos piątka, no to były jedyne normalne, powiedzmy, oceny na jego świadectwa, które udało nam się przejrzeć. Wszystkie inne były niedostateczne. To też dlatego, że był geniuszem matematyki.
Tak, różniczkował w pamięci.
Ale niestety zbyt rzadko chodził do szkoły, żeby ją tak naprawdę ukończyć z jakimś normalnym świadectwem.
No niestety, rodzice zabierali mu książki do biologii na przykład po to, żeby podkładać pod stół, który się chybotał, bo to było ich, tak, no, według nich właściwsze zastosowanie. Tak, no po co komu
zresztą
znać...
Szkolna wiedza była w tym biznesie zbędna. Tak
wręcz
naprawdę.
Nawet przeszkadzała.
Zbyszek i Alicja to są rodzice Jerzego Kranza. No, o nich wiemy dosyć mało. Wiemy natomiast na tyle dużo, żeby wiedzieć, jaki mieli silny wpływ na swojego syna. Ten wpływ zaowocował bardzo szybkimi jego, no, takimi biznesowymi wycieczkami.
Już w wieku 16 lat pojechał na Węgry. Przez Lwów, przez Czop, do Budapesztu i tam właśnie zobaczył, odkrył wręcz tę gałąź biznesu, jaką jest handel międzynarodowy.
Zresztą opisał to w swoich pamiętnikach. To niestety są jedyne pamiętniki, które się zachowały z jego wcześniejszych lat biznesu, no, nie mówiąc o niestety nieautoryzowanej biografii, która w ubiegłym tygodniu...
Ukaże się w wydawnictwie Nike.
Tak. Z tych dzienników wynika jasno, że uczył się. Uczył się od stacji do stacji, od Warszawy do Pragi, przez Karlowe Wary przecież dojechał dalej do Budapesztu, w Budapeszcie przesiadka w stronę Stambułu, nie dojeżdża do niego, losy go kierują do Grecji, tam przejście graniczne nie było takie jeszcze łatwe, uregulowane, te wszystkie przygody, no i każda stacja to jest zamiana towaru na towar, który w nadziei spieniężenia go na końcu tej podróży rósł w swojej wadze i w swojej wartości.
A pierwszy towar, z którym wyjechał z kraju, to był towar zakupiony przez ojca i mogłoby się wydawać, że no miał z górki, bo od taty dostał, ale nie. Tata był bardzo łebski i nawet w kontakcie z synem nie zapominał o tym, że jest w końcu przedsiębiorcą, więc sprzedał mu ten towar naprawdę bardzo drogo i on potem w tych kolejnych swoich wymianach musiał się uczyć, żeby jakoś wyjść na tym.
Tak,
i żeby się zwróciło.
I to taka ciekawostka, bo rodzice mieli wprawdzie ten kiosk warzywny, ten warzywniak, ale nie były to ani owoce, ani warzywa, które dostał na swoją pierwszą podróż handlową Jerzy Jurek Kranz, tylko była to trawa.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduje się z Bartoszewa w Wielkopolsce. Powoli, ale zdecydowanie Polska staje się potentatem w następnej dziedzinie ekologii. To już nie tylko jabłka i śliwki niepryskane z robakami. To już nie tylko niewymiarowe buraki i marchewka. Nasi producenci poszli dalej.
Tak jest, redaktorku. No, nie wszystkie rośliny są jadalne. Trawą się nie najesz.
To szalenie ciekawe. Dzień dobry. I tajemnicze. O co chodzi?
Znamy się już długo, prawda, redaktorku? Jak pan wie, jestem dosyć kreatywny. Branża ekologiczna w Polsce kwitnie. Ładnie powiedziane, prawda? Eksportujemy na cały świat. Ale ile można pracować z warzywami? Rzodkiewki czy nawet takie karczochy są smutne i nudne jak fleki z olejem.
No ale?
Ziemniaki czy też nawet jarmuż nie ubarwią nam życia.
Jednak...
Czy taka czarna rzepa na przykład? No na pierwszy rzut oka może wzbudzić emocje, no ale opadają... One już po chwili.
Czyżby...
W naszej filmie Zdrowa trawa produkujemy zdrową, ekologiczną murawę na boiska piłkarskie.
Przecież...
Tak, owszem, owszem. Jest dużo takich producentów, ale oni leją pestycydy, panie. Glifosat, no, i inne takie paskudstwa. Piłkarze dostają alergii i wysypki na nogach.
A UEFA?
Nasze trawy spełniają wszystkie normy. Mamy certyfikaty. Nawet jeden z Abu Dhabi.
W jaki?
Sposób pielęgnujemy trawę? To prosty, no. Stawiamy na naturalnych sprzymierzeńców. Na pasożyty napuszczamy tresowane biedronki i mrówki. Zamiast kosiarek stosujemy owce i gęsi, które przy okazji naturalnie nawożą nam murawę.
A czy nie?
Było problemu? Owszem, najpierw spuchnialiśmy kretami, ale piłkarze potykali się o ich kopczyki. Do tej pory musimy ciągać się po sądach.
Czyli?
A nie, rozwiązaliśmy ten problem dżdżownicami amerykańskimi. Dodam, że płci żeńskiej.
Dlaczego?
No, dlaczego? No, europejskie były zbyt ciekawskie, no. Po prostu wyłaziły podczas meczu popatrzeć na piłkarzy i piłkę. No i o poślizg było nietrudno, no.
Wspaniała historia sukcesu polskiej firmy na arenie międzynarodowej.
I to jak? Powiem w zaufaniu, że lobbujemy teraz w UEFA, żeby w Polsce odbyły się Mistrzostwa Świata O własnych siłach nie dadzą rady. A i po co mają się chłopaki przemęczać?
I tym optymistycznym akcentem oddaję głos do studia. No jeździł, potem zniknęły granice, więc została podcięta ta gałąź gospodarki. No
też ten jego talent taki półprzemytniczy, pół taki da się załatwić i tak dalej. No tutaj już nie było tej ziemi, tej gleby, na której mogłoby wyrosnąć coś ciekawego w tym kierunku. Natomiast Jerzy Jurek Kranz dosyć szybko zrozumiał tą sytuację. Nauczył się języków. Świetnie mówi w 16 językach. Zresztą nie zapominajmy, że jest jednak cały czas i wtedy pewnie jeszcze bardziej, taką duszą towarzystwa. Tyle możemy chyba powiedzieć o nim.
Oj, lubiał się zabawić, nie?
I lubiał też wypić.
Rodzina Radziwiłł. W rolach głównych
matka Krystyna. Krysia.
Córka Agnieszka. Agnes.
Dziadek Hieronim. Hieronim.
Mamo! Co dziś na obiad?
Wodzianka na wódce. Muszę przerobić zapasy. W szafkach mi się nic nie mieści. Dziadek się nasłuchał, że będzie kryzys i porobił zapasy.
Wódki?
A co w tym dziwnego? W dobie kryzysu to będzie towar cenniejszy niż złoto.
A naoglądał się tata głupot w telewizji.
Jakiej telewizji? Na YouTubie. To są wolne media. Agnieszka, wytłumacz matce, bo ona nie idzie z duchem czasu.
Tak. U nas w domu media są wyjątkowo wolne, bo taką gównianą umowę podpisaliście z operatorem.
Agnieszka, a będzie jeszcze gorzej, bo dziadek całą emeryturę na wódkę cenniejszą niż złote wydał i nie będzie na rachunek za internet.
Przekonasz się jeszcze. Jak przyjdzie co do czego, to wszystko za wódkę dostaniesz. Ryż, ibuprofen, papier toaletowy.
A to nie można tak od razu? Worek ryżu kupić i tak dalej?
Można. Ale proces wymiany jest ważny w aspekcie społecznym. I są na to dowody historyczne.
Tak, tak. Ja już znam tę historię, jak sąsiedzi chodzili do Meliny na osiedlu, żeby się lepiej poznać.
Czyli uważasz, że lepiej samemu pędzić?
Tak. Nie. Agnieszka, słabo ci? Co tak łypiesz oczami?
Można do tej zupy chociaż jednego ziemniaczka prosić? Trochę wodnista.
Chyba wódziana.
Może można, bo jednego ziemniaka dodałam do smaku. Tylko poczekaj, muszę go znaleźć w garnku, zaraz ci go wyłowię.
A mi mogłabyś podać szklaneczkę czegoś do popicia.
A może być wódka?
Jak najbardziej.
Proszę. Ty, Agnieszka, też się napij na wzmocnienie, a na deser macie po kukułeczce.
Krystyna, drób na deser.
Nie, to jest taki cukierek z wódką. Przepyszny.
No to jeszcze wleję po szklaneczce. Jakie to dobre na nerwy. Pierwszy raz siedzę z wami i nie czuję, że za chwilę zwariuję.
Rodzina Radziwiłł.
No był ten Jerzy Jurek Kranz z duszą towarzystwa i jednocześnie miał smykałkę handlową.
Do interesów.
I lubił kobiety, dlatego na początku, czym handlował? Bielizną. Ale tak, kobiety wybrzydzały, przymierzały, że nie pasuje, obwiniały jego. Jeżeli coś nieładnie leżało, to było źle uszyte, nie chciały kupować.
Zresztą moda wieczorowa też się zmieniła. Teraz do opery chodzi się w jakimś bardzo fajnym dresie.
No, zupełnie inaczej niż kiedyś.
Sportowo.
No właśnie, dlatego on wszedł też na te sportowe rzeczy. To było łatwiej. Te rzeczy są takie prosto wycięte. Nikt nie narzeka. Faceci to głównie kupują, a faceci, wiadomo, klient jest łatwiejszy,
jest pewny niezrzędny. Przede wszystkim.
I z tą drogą właśnie poszedł dalej.
Wylansował też, no przypomnijmy, że w Polsce dresy są no w zasadzie w każdej warstwie społecznej uznawane jako strój i po domu, i możesz pójść na jakieś imprezy.
Tak, zresztą Jurek Kranz jest też odpowiedzialny, ale dał radę, żeby stworzyć całą taką subkulturę dresiarzy, prawda? No to przez jego lansowane produkty właśnie ten dres stał się takim
symbolem też kapitalizmu, takiego dobrobytu już.
Tak.
Okazało się, że ten trend wyszedł poza Polskę. przypomnijmy, no Europa Zachodnia może nie, ale tak na wschód promieniuje, prawda, Ukraina, Kazachstan, tam widać te same trendy.
To, że był duszą towarzystwa, no to mogę sobie bardzo dobrze wyobrazić. Też myślę, że wiem, jakby to wyglądało, jak on tam właśnie do tej UEFA dojechał, sprzedając swoje dresy, znaczy przynajmniej taki miał plan, a z tego wyszło zupełnie coś innego, bo on często strzelał, mierząc w trójkę, a trafiał prosto w dziesiątkę.
Chociaż to nie była jego szczęśliwa liczba. A jaka była jego szczęśliwa
liczba? Jego szczęśliwą liczbą był milion.
A jaki był znak zodiaku?
Zdaje się baran. Jak to się mówi?
A w transcendencie?
Byk.
Baran z bykiem? Nie, ale poczekaj. Tak? Naprawdę baran z bykiem?
To jest bardzo rzadka konstelacja.
Nie tylko bardzo rzadka, ale też bardzo dużo mówiąca o nim. Bo obydwa rogacze są uparte i obydwa rogacze...
Giełda w Nowym Jorku ma byka.
To też, ale chodzi o to, że jeżeli już coś raz postanowią, przede wszystkim byk, jeśli raz postanowi coś, a jeśli jest sparowane z baranem, jak już ruszą, to wszystkie mury przebiją.
Typowi przywódcy.
Lub biznesmeni.
Ale coś innego chciałem poruszyć, ponieważ my mówiliśmy dużo o nim, natomiast jeszcze cały czas jest chyba nie do końca wyjaśniona kwestia, jak ważnym eventem sportowym, kulturalnym, społecznym, historycznym i w sumie też politycznym było Euro 2012 w Polsce i trochę na Ukrainie.
No jak ważnym? No powiedz, jak ważnym? Bardzo ważnym, trochę ważnym czy niezwykle ważnym?
Bardzo ważnym dla mnie, prywatnie.
Zbudowali ci drogę jakąś do twojej rodzinnej miejscowości?
Ale nie możemy mierzyć wszystkiego drogami, autostradami i mostami. To nie jest klucz na każdy sukces jakiegoś narodu. Natomiast sukcesem Euro 2012 jest jak najbardziej zbliżenie Polski do zachodniej Europy.
Chodzi o standard życia.
Zdany egzamin na zorganizowanie dużej europejskiej imprezy i to, co już powiedziałem na wstępie, pomocna dłoń w stronę wschodu, czyli Warszawa, jako centrum łączności między zachodem a wschodem. I to wszystko skumulowane w tym sportowym, oczywiście w cudzysłowie, evencie zawdzięczamy Jerzemu Jurkowi Krańcowi.
Uczcimy go nie minutą ciszy, ale jakimś właśnie świetnym toastem dziś wieczorem. Okazja jest ku temu chyba dość znamienita.
I okazja też jest, żeby w takim razie do toastu skończyć wydanie dzisiejsze Gaule z kolana, które przygotowali dla państwa
Ewa Lewy,
Piotr Mordel,
Jan Gusowski i prawie że chórem, żegnając się z państwem, mówimy
do usłyszenia.
Dobranoc.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos, więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz, by przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos, więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz, by przeżyć chociaż raz. Koniec.